Mam do Was dwa pytania, kochani. Pierwsze pytanie to, czy jesteście szczęśliwi? Wy jesteście tak grzeczni, że na wszelki wypadek powiecie tak. Bo jestem pewny, że jednak wielu z nas jest trochę rozdartych, bo nie jest w Rzymie, bo nie są w Rzymie. No właśnie, ale dla nas wierzących to troszeczkę inaczej wygląda, bo będąc tutaj, właściwie jesteśmy w Rzymie. Bo jesteśmy u mamy, u naszej dobrej matki. I w jakim sensie też jesteśmy u papieża. Bo on tu się czuł jak w domu. No wiadomo, u mamy. Także jesteśmy u siebie. I dlatego mogę Wam obwieścić tą dobrą nowinę, że jednak pojechaliście do Rzymu. Jednak jesteśmy tam, gdzie mamy być. Jan Paweł II mówił, tu zawsze byliśmy wolni. Tu zawsze jesteśmy wolni. I można by to zdanie jak dokończyć, bo tak on też myślał. Bo tu jesteśmy kochani. Tam, gdzie człowiek jest kochany, tam jest wolny. Tam, gdzie go nie kochają, tam się czuje obco, skrępowany, a czasem też poniżony, skrzywdzony. Mam jeszcze to drugie pytanie. Czy mieliście jakieś kłopoty, żeby tu dojechać? No na szczęście już taka mieszana odpowiedź. Bo myślę, że kłopoty były, bo szatan nie lubi takich zjazdów. I na pewno niejednemu utrudniał to przybycie tutaj na Jasną Górę. Pamiętam nawet takie wydarzenia, że ktoś po drodze uległ wypadkowi, stracił życie. No ale te zewnętrzne przeszkody, nawet organizowane przez szatana, możemy zostawić, bo o wiele gorsze są te wewnętrzne. Kiedy to w nas samych jest jakiś opór. Może nie jeden w nas się ciężko zastanawiał, czy jechać. No bo wiadomo, taki tłum, taka daleka podróż. Wiadomo, że nie każdy cieszy się dobrym zdrowiem. A może też chodzi czasem o jakieś osoby, o jakieś spotkania, do których nie jesteśmy przygotowani, których chcielibyśmy uniknąć. Dzisiejsze czytania są pełne właśnie takich oporów. Maria Magdalena przybyła do apostołów dzisiaj, ta, z której Pan Jezus wyrzucił 7 złych duchów, była prostytutka. Może właśnie dlatego, że jeszcze w głowach apostołów była ta jej przeszłość. Popatrzyli na nią z politowaniem, a może i z niepokojem, że ona burzy im ten smutek, w który się zapadli. Może nawet chcieli się tak zapaść do reszty. I nie uwierzyli. Potem przyszli uczniowie z Emaus i też ich zlekceważyli. Patrzcie, co w człowieku siedzi. Że nie może jakoś obiektywniej, spokojniej spojrzeć na drugiego człowieka, tylko musi zawsze patrzeć przez pryzmat tego swojego pewnego różnych mroków serca. Zawsze tam coś się rodzi, jakieś podejrzenie, jakaś nieufność. Jakiś taki, taka ochota, żeby pozostać przy tym, jak było, żeby mieć święty spokój. Nawet jak Pan Jezus się przed nimi pojawił, to nawet wtedy nie wierzyli. Teraz niedawno gościłem u siebie księdza Mieczysława Piotrowskiego, który parafii mojej objaśniał całun turyński i on cytował jakiegoś takiego naukowca, który mówi: no wiem, że nie kłamiesz, ale ci nie wierzę. Wiem, że nie kłamiesz, ale ci nie wierzę. No właśnie. Tak samo w pierwszym czytaniu dzisiaj. Też przecież ci wykształceni faryzeusze, uczeni w piśmie, przełożeni, starsi, pewno sobie myśleli, co my takim prostakom mamy wierzyć? Mamy w ogóle ich dostrzegać? Macie milczeć, to jest wasza rola. Kolejny raz straciliście okazję, żeby milczeć. Że tam zacytuję kogoś. Ale Piotra to już nie ruszały takie krytyki i nagonki. Bo już był w promieniach łaski. Ciekawe, dlaczego Marii Magdaleny też nie osłabiła ta nieufność apostołów. Może właśnie dlatego, że ona nie miała nic do stracenia. Tak samo jak pojawiła się pod krzyżem. Ona jedna, oprócz oczywiście Maryi i być może świętego Jana, który może przyszedł po niej. Ona, która była już, przepraszam, że tak to powiem, ale obmacana przez wszystkich żołnierzy, która po prostu miała siebie za nic. Ona wiedziała, że jej jedynym skarbem jest Jezus. Nie bała się pójść pod krzyż. A teraz nie bała się tych kąśliwych spojrzeń i nieufnych uwag. Bo wiedziała, że tylko Jego ma i musi głosić Jego zwycięstwo. Pan Jezus wytyka apostołom brak wiary i upór. Co to jest ten upór? No my wiemy, co to jest upór. To jest miłość własna. To jest właśnie pycha. To jest właśnie coś takiego, że no, co prawda jest to logiczne, co mówisz, ale kim ty jesteś? Nie wierzę ci. Nie zasługujesz na mój szacunek. No i brak wiary. To jest ta nieufność, ten brak ufności dziecięcy. Czyli pycha i miłość własna. Czyli musimy się zastanowić, czy mamy w sobie ufność i pokorę. Bo to właśnie rozszerza nasze oczy i uszy, rozszerza nasz umysł, zbliża nas do ludzi, przywraca nas rzeczywistości. Zaczynamy więcej dostrzegać, a przede wszystkim zaczynamy słyszeć Boga. Zaczynamy Go rozumieć. I dlatego, moi kochani, Pan Jezus dopuszcza na nas różne upokorzenia, żeby w nas ta pycha była miażdżona. Żeby w nas ta miłość własna była kruszona i ośmieszana. Żebyśmy się uczyli tej dziecięcej ufności. Patrzcie, jak Ojca Świętego Jana Pawła II Pan Bóg ćwiczy. Pozwólcie, że przeczytam wam rejestr chorób, jakich on doznał. Tych poważniejszych oczywiście. Zaczęło się wszystko od zamachu Ali Akczy już na progu pontyfikatu. Wszyscy znamy doskonale te dramatyczne chwile. Operacja trwała 5,5 godziny. I papież wtedy spędził w szpitalu 3 tygodnie. Ale miesiąc później znów musiał iść do szpitala z powodu groźnego zakażenia cytomegalowirusem. I wtedy już w klinice Gemelli był prawie 2 miesiące. I potem było chwilę, parę lat spokoju. I znowu zaczęło się w 1992 roku. Przeszedł wtedy operację usunięcia guza jelita grubego. Nowotwór był wielkości pomarańczy. Wycięto mu go w ostatnim momencie. po otwarciu jamy brzusznej stwierdzono, że są też kamienie żółciowe i lekarze zdecydowali się usunąć woreczek żółciowy. Rok później, w 1993, doszło do zwichnięcia prawego ramienia i pęknięcia panewki stawowej. Papieżowi nastawiono staw barkowy. Wyobrażamy sobie, jakie to jest bolesne, kto to miał, to wie. Założono tendla, który nosił przez 4 tygodnie. Żartował, że lewą ręką może równie pięknie błogosławić jak prawą. I kolejny, następny rok, 1994, upadł w łazience, złamał kość udową, co spowodowało wstawienie protezy stawu biodrowego. Operacja nie całkiem się udała, bo proteza okazała się źle dopasowana. Odtąd już nigdy nie mógł swobodnie chodzić. I wtedy też zaczął posługiwać się laską. Ale pamiętamy, jak on tą laską wywijał na spotkaniu w młodzieży. To też był jakiś jego sposób na młode serce. W roku 1995 dały znać o sobie pierwsze objawy choroby Parkinsona, którego systematycznie osłabiało. W roku 1996 poddał się operacji usunięcia wyrostka robaczkowego. A podczas podróży w 1999, podczas podróży do Polski, upadł w nuncjaturze w Warszawie, kalecząc się po prawej stronie czoła, co zobaczyliśmy w Nowym Sączu. Na błonie nie dojechał. Pamiętamy, że w Krakowie musieli ludzie przełykać łzy i niepokoić się jego zdrowiu. Dopiero bodajże dzień później, czy 2 dni później, dotarł do Nowego Sącza, właśnie z tym plastrem na czole. Do tego jeszcze doszły bóle artrytyczne, kolana i wreszcie kulminacja, cierpienie u kresu jego drogi, ostre zapalenie krtani i tchawicy i zabieg tracheotomii. To taki prosty zabieg, powiedział do niego lekarz. A on się odezwał, dla kogo prosty? Dla kogo prosty? Co byście mi zrobili? Napisał na kartce. Ale zaraz dopisał, ale to tu stół, cały twój. No i wreszcie wstrząs septyczny, który był przyczyną śmierci. A wcześniej pisał w liście do chorych, zrozumiałem, że papież musi być atakowany, musi cierpieć, aby każda rodzina i cały świat ujrzał, że istnieje Ewangelia wyższa, Ewangelia cierpienia, którą trzeba głosić, by przygotować przyszłość. I dodaje, można dodać do tego właśnie te słowa prymasa tysiąclecia, byś nas wprowadził w trzecie tysiąclecie. To właśnie była ta papieska, wyższa szkoła pokory. Szkoła cierpienia, szkoła umierania. To była ekskluzywna szkoła. I papież to wszystko przeszedł, bo wiedział, że to wszystko ma sens. Bo też umiał dostrzec w tym wszystkim jakieś cuda. Tak jak w tym pierwszym ataku, podczas zamachu dziękował Maryi za ocalenie. Myślę, że przy każdej następnej chorobie też miał wiele powodów do dziękczyni. Moi kochani, ale co zrobić, jak my takiej szkoły nie przyjmujemy? Jak się buntujemy? Nie martwcie się, bo nieprzyjęte upokorzenia też nam się przydadzą. I też dla szkoły pokory. Zawsze wtedy, kiedy się zbuntujemy wobec Boga, to możemy przypomnieć sobie Piotra, który też tego egzaminu wtedy nie zdał. I może dlatego właśnie został papieżem. Że miał na swoim koncie taką wpadkę. Że rozumiał, że Bóg nie kocha go za zdane egzaminy. Że kocha go bezwarunkowo. Moi drodzy, w przedostatnim gościu niedzielnym znajdujemy bardzo ciekawy artykuł księdza Tomasza Eklewicza pod tytułem Lekcja umierania. I on tam w pewnym momencie opisuje sam ten moment, kiedy stał na placu, bo miał to szczęście być na placu świętego Piotra. Wiadomość o śmierci przekazał światu arcybiskup Sandro. Nasz umiłowany ojciec święty Jan Paweł II powrócił do domu ojca. Stałem wtedy na placu świętego Piotra. Pamiętam tę grobową ciszę. Słychać było szum dwóch fontan. Ludzie przytulili się do siebie w jakimś odruchu sierocy. A potem pojawiły się oklaski. Najpierw nieśmiałe, a potem wzbierające. Dlaczego biją brawa? Spytała mała Polka. Jej rezolutny braciszek odpowiedział: bo wygrał papież! Te słowa trafiały w sedno. Krzyż nadaje sens cierpieniu i śmierci. Jest znakiem miłości większej niż śmierć. Jest znakiem zwycięstwa. Wielka msza papieża Jana Pawła II dobiegła końca. Ukończony bieg Bożego Maratończyka. Zwyciężył dla siebie i dla nas. Albo bardziej precyzyjnie należało powiedzieć, że Bóg zwyciężył w nim. Boże, dziękujemy Ci, że zwyciężyłeś w Janie Pawle II dla nas. Bo my, kochani, rodzimy się w Królestwie Ciemności, gdzie trzyma nas na uwięzi szatan. On tu rządzi. A my jesteśmy właściwie jakby trochę bez szans. Wyobraziłem sobie taki dialog, moi kochani, między Bogiem a szatanem. Bóg, patrząc na ciebie, załóżmy, że chodzi o Zosię, mówi do szatana: oddaj mi Zosię. A szatan mówi do Boga: dobrze, oddam ci, ale co mi za to dasz? Bóg Ojciec mówi: bierz co chcesz. A szatan mówi: daj mi twojego syna. Dobrze, dam ci mojego syna. I ta transakcja się odbyła, moi drodzy. Ale w tej transakcji jeszcze potrzeba jednego. Twojej właśnie ufności. Twojego pragnienia ocalenia. I na tym polega ta szkoła naszego ziemskiego tutaj bytowania. To jest szkoła ufności. I dlatego właśnie Pan Bóg daje nam Matkę. Bo kto nas lepiej nauczył ufności, jak nie Matka? Bo Matce można zaufać. Ufności, czyli świętości. Uczymy się ufności, czyli świętości. Taką szkołę też przebył Jan Paweł II. Szkołę ufności, czyli świętości. I dlatego, moi drodzy, to nie jest trudne. Może jest to trudne dla ludzi niezorientowanych, ale ci, którzy już wiedzą, że mają w sobie ten opór, tą pychę, tą miłość własną, ten brak ufności dziecięcej, to mogą tą szkołę przejść. Wystarczy powiedzieć i powtarzać sobie często: Jezu, ufam Tobie. Matko, totus tuus.